Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tak sobie wysunąłem, dlatego że mam przed oczyma, to jest chyba brama główna do wejścia, szczyt bramy głównej do Uniwersytetu Warszawskiego. Napisane jest Uniwersytet. Wykute nawet w stali. Wielokrotnie mówiłem o tym, że wiedza młodego pokolenia, coraz młodszego, jest coraz skromniejsza w bardzo wielu obszarach. Ja pamiętam, że gdy byłem w liceum ogólnokształcącym, a uczyłem się w drugim liceum ogólnokształcącym w Zabrzu, imienia generała Świerczewskiego, tak, imienia tego polsko-ruskiego bydlaka, to miałem nauczycieli, którzy czegoś ode mnie chcieli. Czego ode mnie chcieli? Żebym się czegoś nauczył. Żebym miał wiedzę. Żebym po wyjściu z tego liceum, nawet jeśli ono miało nazwę tego czerwonego bydlaka, to żebym ja był człowiekiem, który coś wie. Ponieważ ja byłem ich uczniem i imię tego liceum nie miało żadnego znaczenia. A wielokrotnie później miałem się okazję przekonywać w życiu, po skończeniu liceum, po skończeniu studiów. Wielokrotnie miałem okazję się przekonywać, że wiedza kolejnych pokoleń Polaków, po mnie następujących, jest kolejnych roczników, może inaczej, ale już teraz pokoleń, trzech, jest skromniutka albo nędzna. Sam mam troje dzieci. Wszystkie mają stopień magistra, a ja tylko jestem zwykłym inżynierem. Tyle, że moja wiedza ogólna, może inaczej, ich wiedza ogólna ma się nijak do mojej. Nijak. Zero. I oczywiście to, że ja jestem ojcem trojga dzieci, które już są dorosłymi ludźmi, sami mają od dłuższego czasu dzieci, można powiedzieć, no, wyjątkowe tumany. Masz wyjątkowych tumanów. Nie, nie mam wyjątkowych tumanów. Tych tumanów są całe setki tysięcy. Wielokrotnie w minionych latach przekonywałem się, czytałem o tym, jak nauczyciele akademiccy mówili o swoich kolejnych pokoleniach, kolejnych rocznikach studentów, z którymi coraz trudniej nawiązać kontakt z racji ich miernego lub coraz bardziej miernego, a coraz bardziej miernej wiedzy. I teraz spotkałem się właśnie pod tym uniwersytetem, pod tym, nie tyle uniwersytetem, co pod tym zdjęciem z napisem Uniwersytet, a z artykułem, który pasuje do wszystkich. Do wszystkich ludzi na całym świecie, którzy próbują zdobyć wyższe wykształcenie. Zacytuję je, dlatego że odnoszę wrażenie, że gdy mówi to ktoś inny niż ja, to ma jednak większą wartość gatunkową. Jestem w polityce, w portalu W Polityce, z siódmego, tak. Do czego zobowiązuje wyższe wykształcenie? Taki jest oto tytuł tego artykułu. To nie jest artykuł, to jest wywód zmęczonego nauczyciela akademickiego. Tytuł, lead tego artykułu, czy tego tekstu. Być może mam wygórowane oczekiwania wobec studentów, ale z rosnącym smutkiem obserwuję, jak z roku na rok coraz trudniej jest mi z nimi nawiązać kontakt na gruncie historii oraz literatury. Podczas wykładów, ćwiczeń i seminariów często odwołują się do dosyć elementarnej wiedzy w tym zakresie, którą powinni przecież wynieść ze szkoły średniej, ale bardzo rzadko spotkam się z pożądanym odzewem. Jeszcze kilkanaście lat temu, cytując związane tematycznie z zajęciami fragmenty z Antygony, Hamleta, Dziadów, Kordianach, Wesela czy Wyzwolenia i pytając o ich źródło, mogę być pewien, że usłyszę właściwą odpowiedź od wielu osób. Podobnie było z przywoływaniem spływanymi wielkimi postaciami oraz ważnymi wydarzeniami z historii, zwłaszcza najnowszej. Sporo studentów potrafiło także wykazać się zrozumieniem, dlaczego łączę właśnie tych bohaterów i te fakty z omawianymi zagadnieniami z zakresu filozofii. Dzisiaj jest niestety znacznie gorzej. Na wszelki wypadek, kiedy nie uzyskuję odpowiedzi na pytanie pochodzenia danego cytatu bądź o rolę, jaką ktoś o głośnym nazwisku odegrał w historii, pytam młodych ludzi, czy mieli lekcje na ten temat w liceum i słyszę, że tak, ale to było już dawno, więc wyrzucili z pamięci jako jej niepotrzebne obciążenie. Tłumaczę im wtedy, że skoro studiują na uniwersytecie, to nie powinni zawężać się wyłącznie do przedmiotów kierunkowych, chociaż one są oczywiście najważniejsze. Człowiek z dyplomem zakończenia wyższej uczelni musi być jednak nie tylko fachowcem wybranej przez siebie dziedzinie, ale także dysponować ogólną wiedzą, kulturą i ogładą. Wiedzą, kulturą i ogładą. Ogólną. Wiem, że w epoce internetu krują powierzchowność oraz niechęć do zagłębiania się w to, co jeszcze dla mojego pokolenia stanowiło naturalną, codzienną pożywkę intelektualną i duchową. Od ludzi zdobywających wyższe wykształcenie wolno jednak domagać się zakorzenienia w cywilizacyjnych oraz kulturowych archetypach, w historii zwłaszcza, ale nie wyłącznie ojczystej, a także w wielkiej literaturze, szczególnie rodzimej. W miarę moich możliwości staram się ich do tego przekonywać, ale jest to zazwyczaj przysłowiowa orka na ugorze. Nie zamierzam jej jednak zaprzestać, bo również tak rozumiem swoje powołanie nauczyciela akademickiego. A może z zasianych ziaren wyrosną jednak w przyszłości dorodne owoce? Podpisał się pod tym pan Jerzy Bukowski. Proszę Państwa, ja nie jestem nauczycielem akademickim. Nie byłem, nie jestem i nie będę. Kudy mi tam do różnych tam profesorów zasiadających w tych największych gremiach, najwyższych gremiach uniwersyteckich, ale takie odnoszę wrażenie, że ja jestem dokładnie w takiej samej sytuacji jak tenże nauczyciel akademicki. Ja czasami mówię o rzeczach oczywistych, dla mnie tak oczywistych jak Boży Dzień, jak mawiała moja cudowna, wspaniała nauczycielka rosyjskiego w szkole średniej, babuszka, nijaka babuszka, miała pseudonim babuszka, nawet nie pamiętam jak się nazywała, wspaniała starsza kobieta, która została wygoniona ze swojego majątku ze wschodniej Polski, obecnie Białorusi. Tacy ludzie jak ona, tacy nauczyciele jak ona, wtedy, w 50-tych, 60-tych latach, nam, wtedy smarkaczom, próbowali włożyć do głowy pewne oczywistości. I z przyjemnością mogę powiedzieć, że w ogromnej części im się to udało. W każdym razie, jeśli chodzi o mnie, to ja tych cudownych, wspaniałych nauczycieli wspominam z łzą w oku. W tej chwili mam problemy z mówieniem, ponieważ przypominam sobie ich. Tych, którzy mnie uczyli, na przykład w liceum, ale nie tylko, w szkole średniej, w szkole podstawowej również. To byli nauczyciele przez duże N. A co ja chcę przez to powiedzieć? Otóż chcę przez to powiedzieć jedną rzecz. Państwu przekazać jedną rzecz. Że w procesie nauczania są dwie strony. Uczeń i nauczyciel. Jeśli nauczyciel jest marnej jakości, to choćby nie wiem jakiego ucznia spotkał na swojej drodze, to i tak niczego go nie nauczy. A co ja chcę przez to powiedzieć? Ano chcę przez to powiedzieć, że po tych moich cudownych, wspaniałym pokoleniu nauczycieli, którzy przyjechali głównie ze wschodu, bo Zabrze było zaludnione głównie nauczycielami właśnie ze wschodu, z Lwowa i z tamtych okolic. A po tym pokoleniu przyszło pokolenie moje. Pokolenie durniów. Pokolenie byle jakich gnojków, którzy po SN-ach i innych tego typu rzeczach, ale nawet po uniwersytetach, a kończywszy je, zaczęli uczyć dzieci. Nasze kolejne pokolenie Polaków. A właśnie uczyć. Uczyć. Na pewno uczyć. Dlaczego zatem moje dzieci, wszystkie, cała trójka moich dzieci, które uczyła się w dobrych warszawskich liceach, dlaczego moje dzieci nienawidziły swoich lub nie znosiły w najlepszym przypadku swoich nauczycieli? Co się stało w ciągu tego jednego pokolenia? Ja kochałem swoich nauczycieli do dzisiaj. Nie mogę o nich myśleć bez wzruszenia. A moje dzieci, kiedy mówią o swoich nauczycielach z liceum, to nie mają dosyć... No dobrze, nie będę w szczegóły wchodził. W każdym razie nic gorszego już nie można powiedzieć, niż one mówią o swoich nauczycielach. Co się takiego stało? Dzieci są gorsze. Ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że dzieci nie mogą być złe. To rodzice, to nauczyciele, to otoczenie w końcu powoduje, że one się degenerują. Że dzieci później dorastają, młodzież, że to oni się degenerują. Ale to otoczenie, a więc rodzice, a więc nauczyciele, a więc otoczenie je degeneruje. Tak, mili Państwo, to my jesteśmy winni temu. My wszyscy. I to nie jest rozwadnianie. Nie. To jest oskarżenie pod adresem społeczeństwa. Pod adresem polskiego społeczeństwa. Nas właśnie. To my nie potrafiliśmy i nie potrafimy, a coraz mniej potrafimy wpływać na wychowanie naszych dzieci. Ja to widzę. Przez ostatnie 3 dni miałem w swoim domu malutkiego człowieczka. Nie wiem, rok, 14 miesięcy, coś koło tego. A wnuka mojej małżonki. Ja z przerażeniem przyglądałem się temu, że ja nie jestem w stanie pokierować nim, ponieważ on już teraz, mając 14 miesięcy, ma złe lub tragiczne nawyki, bo jego rodzice nie mają czasu, nie mają siły, nie mają ochoty, są zadłużeni na jakieś tam straszne pieniądze. Nie mają siły. Oni gonią za pieniędzmi, wobec tego nie mają siły zająć się wychowaniem dziecka. Zresztą wychowanie dziecka, teraz wychowanie dziecka, to jest coś, czego się nie robi. Co to znaczy wychowanie? Dziecko samo się wychowuje. Jak mawiała pewna pani, która przez 30 lat prawie była moją małżonką. Dziecko samo się wychowuje. A nie, dziecko się samo nie wychowuje. Rodzice, nauczyciele i otoczenie. Oto co wychowuje dziecko. Więc miarą degeneracji Polaków nas jest właśnie młode pokolenie. A jak się to ma do Chin? No cóż, problem polega na tym, że oni tyrają jak woły, a uczniowie szkół średnich, podstawowych tyrają jak woły, ponieważ wiedzą, że w pewnym momencie przyjdzie ten jeden ostateczny egzamin, który spowoduje weryfikację ich. Ale to nie on zdecyduje o wszystkim. To całe ich dotychczasowe 18-19-letnie życie zdecyduje o tym, co się z nimi będzie działo przez najbliższe, przez po prostu kolejne kilkadziesiąt lat. U nich to wygląda zupełnie, kompletnie, absolutnie inaczej. Absolutnie! To jest zupełnie inna sytuacja. I dlatego Chiny i Chińczycy są w zupełnie innym miejscu niż my. I będą jeszcze dalej. Będą nas zostawiali w tak pokonanym polu, jeśli można użyć tego sformułowania, jak to jest tylko możliwe. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że oni czegoś chcą, od siebie oczekują, rodzice oczekują czegoś od dzieci, nauczyciele oczekują czegoś od dzieci, rodzice czegoś oczekują od nauczycieli, tam wszyscy od czegoś od siebie nawzajem chcą. A u nas? Rób ta, co chce ta. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.